Drodzy bracia i siostry, przyjaciele, całe Pismo Święte jest, jak pisze apostoł Paweł, mądre, ku nauce, ku strofowaniu, natchnione. Ale jak je czytamy, to myślę, że nie tylko ja, ale wielu z was to ma takie swoje ulubione miejsca, do których bardzo często się wraca, które w chwilach czy radości, czy przygnębienia to otwieramy, czytamy. Jednym z takich miejsc, które szczególnie bliskie są dla mnie i często do tego listu zaglądam, to jest list do Filipian. Jest to list, który bibliści nazywają listem radości. Jest to list, w którym, tak jak we wszystkich innych listach apostoła Pawła, zawsze znajdziemy jakoś napomnienie, naganę, przestrogę, kiedy żeby braci pobudzić do tego. To ten jest tylko, można powiedzieć, listem uwielbiającym, pełnym radości, pełnym wiary, przepojenia i takiej przyjaźni, która widać, która zawiązała się między apostołem Pawłem a tymi braćmi. Aby do tego listu jednak wrócić, to króciutko, nie będę długo dzisiaj mówił, bo nawet ten list to w zasadzie wystarczyłoby przeczytać, podkreślić pewne rzeczy. Ale przypomnę braterstwu, jak doszło do napisania tego listu. Wiemy, że kiedy apostoł Paweł z Barnabą wrócili z pierwszej podróży misyjnej, a potem postanowili ruszyć w drugą, no to doszło między nimi do takiego dość sporego konfliktu, kiedy apostoł Paweł nie chciał wziąć ze sobą Marka, a Barnaba za nim obstawał. No i podzielili się. Jeden poszedł, Barnaba z Markiem pojechali na Cypr, a apostoł Paweł wziął Tymoteusza, Łukasza i wyruszyli. Chcieli głosić w Azji, tam w dzisiejszej Turcji, ale ciekawe stwierdzenie, tam Pismo Święte nam podaje, że dwukrotnie Duch Święty im zakazał, zabronił, że Duch Święty jak gdyby przymusił ich. Potem miał apostoł Paweł widzenie, w którym widział, że oto Macedończyk wołał, aby przyszedł im z pomocą, bo bardzo tej pomocy potrzebują. Zrozumiał, że to jest wola Boża taka, aby Ewangelia została kazana nie tam w Azji Mniejszych, już cała masa zborów powstała, ale ruszyli statkiem i wylądowali w Europie, w dzisiejszej Grecji. W malutkim porcie, dzisiejsza Kawala, niewielki port w takiej zatoce, skąd udali się szeroko, tak obito, rzymską drogą do niedalekiego miasta, które nazywało się Filipi. Było to dość spore miasto. Ono zawdzięcza swoją nazwę Filipowi II, ojcu Aleksandra Wielkiego, który tam w 365 roku zajął je, ufortyfikował. Tam było to miasto, które leżało na szlaku handlowym, jak z reguły miasta powstawały, ale też było bardzo ważnym strategicznym miastem. Tam doszło do takiej sławnej bitwy pod Filipi, kiedy to niektórzy mówią, że historia świata tam uległa zmianie, kiedy to August pokonał morderców Cezara i tam do olbrzymiej takiej bitwy doszło. I od tamtych czasów, kiedy Rzymianie to przejęli, to to miasto zostało ufortyfikowane, stacjonował tam legion, a nawet zsyłano jak gdyby na emeryturę takich zasłużonych w boju legionistów, którzy już może nie mieli siły i jak gdyby swój bój w armii rzymskiej dokonali, i oni tam, te Filipi, jak gdyby kończyli swoje, dożywali. W większości była to społeczność pogańska, głównie grecko-macedońska. Posiadała własne zwyczaje, własny język. I co jest charakterystyczne, Żydzi stanowili tam bardzo, bardzo znikomą, nawet można powiedzieć, że wcale ich tam nie było. Może nieliczne jednostki. Świadczy o tym fakt, że tak jak apostoł Paweł, który głosił zawsze Ewangelię, to za punkty takie wypadowe do głoszenia Ewangelii to przyjmował synagogi. Zawsze chodził do synagogi i w synagodze głosił o Jezusie Chrystusie. A tutaj w Filipii okazało się, że nawet nie było synagogi. A według prawa izraelskiego czy rabinistycznego, to gdzie w mieście, w którym było co najmniej 10 dorosłych Żydów płci męskiej, tam mogła powstać synagoga. Jeżeli nie, to ta synagoga nie powstała. I apostoł Paweł bardzo zainteresował się tym miastem. Czytamy o tym, co go tutaj spotkało w liście, w Dziejach Apostolskich. Jak już mówiłem, w 16 rozdziale jest to wszystko tutaj pięknie opisane. Kiedy miał te widzenie i żeby przeprawić się do Macedonii i pomóc Macedończykom, to mówi Łukasz, że po tym widzeniu staraliśmy się natychmiast wyruszyć do Macedonii. Byliśmy bowiem przekonani, że Bóg nas wzywa, by tam głosić Ewangelię. Szybko zdobyli statek, wypłynęli z Troady, no i przyszli do tego Neapoli, czy dzisiejszych Kawali, a stamtąd poszli do Filipi, głównego miasta tej części Macedonii, kolonii rzymskiej, o której tutaj już wspominałem. Pisze, spędziliśmy tam kilka dni, a szczególnie w szabat, być może tak jak Pan Jezus może najwięcej cudów uczynił w szabat, najwięcej głosił, podobne rzeczy czynili apostołowie, apostoł Paweł. On wiedział, że kiedy wyruszy w szabat, chociaż nie było synagogi, ale nad rzeką, gdzie podejrzewam mogli się spotykać Żydzi, którzy z uwagi na przepływającą rzekę dokonywali tam rytualnych oczyszczeń, obmywań, tak też tam się udali i rzeczywiście zauważyli, że schodzili się tam ludzie, było takie miejsce modlitwy. Sądziliśmy, jak mówi Łukasz, że jest to miejsce modlitwy. I charakterystyczną rzeczą okazało się, że usiedliśmy i rozmawialiśmy z kobietami, które się tam zebrały. Przysłuchiwała się tam nam też Lidia, pobożna kobieta z Tiatyry. Ona handlowała purpurą. Purpura to, bracia wiedzą, taki bardzo szkarłaty, bym powiedział, kolor. Farbowało się to i ta purpura była bardzo drogim materiałem. W purpurze to Cezarowie chodzili, cała ówczesna, powiedzmy sobie, ludzie uprzywilejowani, szlachta. Także ta kobieta była dość zamożna, miała swój dom. Wygląda na to, jak opowiada Łukasz, że współpracowały z nią też niewolnice, które jej tam pomagały. I kiedy tam przysiedli się do tych kobiet, chociaż to nawet może nawet nie w zwyczaju było, żeby mężczyźni zaczepiali, rozmawiali z niewiastami, to jednak apostoł Paweł z tego faktu skorzystał i zaczął opowiadać. Opowiadać o Panu naszym Jezusie Chrystusie. I Pan sprawił, że ta Lidia bardzo uważnie słuchała słów apostoła Pawła. Możemy wywnioskować ze słów Łukasza, że Łukasz, który obserwował jej twarz, to w miarę słuchania widział, jak ta twarz zmienia, jak ona napełnia się radością. Jak widział, jak Pan Bóg dotyka to niewiastę w ułamku sekundy czy chwili, że pod wpływem słów apostoła Pawła stała się osobą bardzo wierzącą. Charakterystyczną rzeczą to, że ona była z tych, którzy się bali Pana. Pobożna kobieta. Wraz z całym swoim domem przyjęła chrzest. Wtedy też poprosiła: jeżeli uznajecie mnie za wierzącą Panu, przyjdźcie i zamieszkajcie w moim domu. I wymogła to na nich. Chociaż apostoł Paweł był nieskory do przyjmowania darów, on zawsze to podkreślał, że i był z tego dumny, że nikim nie był ciężarem, że zawsze, gdy głosił Ewangelię, chociaż zasługiwał na to, aby był na utrzymaniu braci, to jednak zawsze pracował swoimi rękami. Też nie chcieli skorzystać z gościnności tej niewiasty, ale ona taka była trochę, można powiedzieć, namolna. Tak widać, Ewangelia ją zmieniła, uradowała się, chciała podzielić tym szczęściem, że przymusiła ich do tego, że w ich domu została. Rozgościli się w tym domu i można powiedzieć, każdego dnia wychodzili na te miejsce, na tą rzeczkę, żeby tam ciągle opowiadać Pana naszego Jezusa Chrystusa. I pewnego razu, kiedy szli na modlitwę, zabiegła im drogę pewna służąca, a był w niej duch wróżenia, tak zwana pytia. Był to jak gdyby odłam sławnej delfickiej przepowiedni. I ta służąca miała kilku panów. Widać, że to tam się przedsiębiorstwo zostało założone, bo miała kilku właścicieli, którzy olbrzymie pieniądze osiągali z tego, że ta wróżyła, przepowiadała przyszłość. Widać, w pogaństwie było tak, że ludzie bardzo często z tego korzystali. Zresztą do dnia dzisiejszego, nie, tak bracia tam któregoś razu w telewizor tak późno włączyłem, to całe się okazuje programy jakieś egzorcystyczne są, gdzie tam z jakichś tarotów, nie tarotów, z innych ludzie dzwonią i tam jakaś pani tam im opowiada różnego rodzaju bajki, że to ich najlepszego czy lepszego tam spotka. Ale co się okazuje, że ta dziewczynka biegła za Pawłem i krzyczała jakimś cienkim głosem, że ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i mówią wam o drodze zbawienia. Apostoł Paweł pierwszego dnia, drugiego dnia, trzeciego dnia nie zwracał na to uwagi, ale potem już się zniecierpliwił. Nie chciał, aby świadectwo Ewangelii wydawane było przez duchy nieczyste, bo to duch nieczysty, który zawładnął tą dziewczyną, on, to tak jak kiedyś Pan Jezus zabronił też mówić tym, że oni mówili: Synu Człowieczy, dlaczego przyszedłeś? Wydawali jak gdyby świadectwo naszym Panu. Ci, którzy, duchy nieczyste, które były w ludziach tam w Izraelu. To samo tutaj. Pan Jezus, apostoł Paweł wolał, aby wiadomość, Ewangelia wypływała z czystych ust, a nie żeby było to świadomie powielane przez duchy nieczyste. Ale jest też taka ciekawostka, że możemy zaobserwować, że ten świat tych duchów złych i Ewangelii to niejako się z sobą przetyka, że oni wiedzą, że co, kim jest Chrystus. Tak jak ten kiedyś też za życia apostoła i misji apostoła Pawła było takie ten, że ja wiem, kim jest Jezus, a wy co? I poturbował takich ludzi. I pewnego dnia apostoł Paweł zdecydował, że odwrócił się i mówi: opuść w imieniu Jezusa Chrystusa, każę ci, abyś wyszedł z niej. I kiedy ten zły duch opuścił tą dziewczynkę, to nagle się okazało, że jej wygląd się zmienił, że zaczęła normalnie mówić, ale co najważniejsze dla ich właścicieli, straciła co? Te możliwości wieszcze. Przestała być źródłem dochodu, przestała przepowiadać. I tak jak zawsze, to można ludzi poznać, że gdzie chodzi o pieniądze, tam się ludzi poznaje i wpadli we wściekłość. Z taką wielką wściekłość wpadli, że aresztowali Pawła i Sylasa, zaciągnęli ich na rynek główny, przed sędziów, nawet nic nie wydaje, nie mówiąc, co się dzieje. Sędziowie niesprawiedliwie nawet nie rozsądzili, tylko ubiczowali ich, zdarli z nich ubranie, zdarli z nich i liktorzy, biczowali do krwi na pewno strasznie mocno apostoła Pawła i Sylasa. A potem co się dzieje? Potem zaciągnęli ich w pół żywych do więzienia, wrzucili je w dyby, zakuli nogi w takie drewniane, dyby nazywa, czy co. A dowódca poddał ich szczególnej takiej jak gdyby ochronie. I w nocy się staje dziwna rzecz, bo to ci ubiczowani, zmarnowani ludzie na wpół żywi nagle zaczynają, może najpierw po cichu, a potem coraz głośniej i głośniej śpiewać. Więźniowie zaczynają, współwięźniowie się dziwić, co to za ludzie, którzy ledwo żywi, cały pokrwawieni, nagle śpiewają i wielbią jakiegoś swego Boga. Przypuszczamy, że śpiewali to, co potem apostoł Paweł w liście do Filipin przypomniał braciom. I tak jak mówią niektórzy bibliści, był to starohebrajski nawet, czy w aramejskim języku śpiewany hymn, który został ułożony przez pierwszych chrześcijan, którzy powstali, chrześcijan mesjanistycznych, którzy ten hymn ułożyli i śpiewali go przy uroczystościach takich jak chrzest, ewentualnie w czasie, że oni jako Żydzi obchodzili Paschę, to w czasie Paschy. Jakże brzmiał ten hymn? Choć istniał on w postaci Bożej, nie uważał, że równość Bogu to coś, co należy posiąść siłą. Przeciwnie, ogołocił siebie, przybierając postać niewolnika, stawszy się takim jak ludzie. A kiedy objawił się jako człowiek, uniżył siebie jeszcze bardziej, stając się posłusznym aż do śmierci i śmierci krzyżowej jako zbrodniarz. Dlatego Bóg wyniósł go na miejsce najwyższe i dał mu imię ponad wszelkie imię. A teraz może jeszcze głośniej, jak to niektórzy bibliści oceniali, zaczęli śpiewać, aby dla uczczenia imienia danego Jeszui zgięło się każde kolano w niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby każdy język przyznał, że Jeszua Mesjasz jest Panem Adonai ku chwale Boga Ojca. A zatem, drodzy moi przyjaciele, tak jak zawsze byliście posłuszni, kiedy przybywałem u was, mówi apostoł Paweł, tak jeszcze ważniejsze, abyście teraz byli posłuszni, gdzie jestem daleko od was. Wytrwale realizujcie swoje wyzwolenie z bojaźnią i ze drżeniem. Tak pisał pięknie apostoł Paweł. Ale po tych ich śpiewie Pawła i Silasa widać, że Tymoteusza i Łukasza nie było z nimi w tym więzieniu. To stała się dziwna rzecz. Kiedy wszyscy więźniowie słuchali z zadziwieniem, jak ludzie ledwo żywi mogą wielbić swego Pana, dowódca więzienia spokojnie sobie spał, to nagle ziemia zadrżała. Zadrżały mury więzienne. Stało się coś, że z rąk więźniów pospadały kajdany, dyby się odkuły, drzwi się pootwierały. Ale takie to trzęsienie było, że obudziło tego przywódcę tego więzienia, dowódcę więzienia. On, widząc, co się dzieje, to miał taką świadomość, logicznie rozumował, że więźniów już nie ma. Dlatego, będąc honorowym Rzymianinem, chwycił za miecz, aby siebie zabić, popełnić samobójstwo. Nagle słyszy spokojny głos apostoła Pawła: człowieku, nie czyń sobie nic złego, oto my wszyscy tutaj jesteśmy. Jakże bardzo musiał być zdziwiony. Ale jako poganin był także przerażony, bo coś takiego jak trzęsienie ziemi, to dla poganina było znakiem, że to siły wyższe wtrącają się w ten historię tego małego miasta, tego może nie małego, Filipi, ale że to siły wyższe coś chcą powiedzieć temu dowódcy rzymskiemu. I on to zrozumiał. On zrozumiał, że to sam Pan Bóg niejako ingeruje, chociaż Pana Boga nie znał. Ale kiedy przypadł do nóg Pawłowych i Salasowych, to pierwsze jego pytanie: co on ma zrobić, żeby był zbawiony? I tutaj mamy wspaniałe opisane tą historię, kiedy apostoł Paweł w bardzo prostych słowach, bez tłumaczenia, bez, bym powiedział, jak to my dzisiaj mówimy, doktryn, bez głębokich rzeczy, tylko mówi jedną rzecz, jedną prawdę ponadwiekową, że masz pokutować i się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. I co się dzieje? Tej nocy jego dom, jego słudzy, wszyscy zostali ochrzczeni. On wyprowadza apostoła Pawła i Silasa i prowadzi ich do domu, obmywa rany, na pewno i szaty czyste daje. Nakarmił ich, napoił i z radością przyjął słowo Ewangelii. Pewno apostoł Paweł mu wiele rzeczy jeszcze tłumaczył, kim jest Jezus. Że to być może nawiąza do tego hymnu, o którym tutaj dzisiaj żeśmy czytali, śpiewali. Że ten, który był w kształcie Bożym, to dla naszego zbawienia wyniszczył tam samego siebie, stał się podobny, stał się człowiekiem. I te wszystkie nieszczęścia, które na nas były, to wziął na siebie, jak mówi prorok Izajasz, i zaniósł tam na to drzewo, abyśmy my jego sinością, jego ranami, żebyśmy my byli uleczeni. W ten sposób kształtuje się zbór w Filipii. Apostoł Paweł Sylas, Łukasz i Tymoteusz za długo tam nie przebywają. Bo kiedy na drugi dzień rano sędziowie przysyłają swoich żołnierzy, aby zawiadomić ich, że mogą być wolni, że można ich wypuścić, kogoś sobie idą z tego miasta, to apostoł Paweł honorowo zachowuje się, tak trzeba powiedzieć. I przerażonym sędziom mówi: nie będzie tak, że skoro wy się bez sądu, bez wyroku ubiczowali mnie, nas jako rzymskich obywateli, i teraz chcecie, żeście ci chcą nas wygnać, nie, przyjdźcie tutaj, przeproście nas, a my sobie wtedy pójdziemy. No i tak się stało. Przyszli ci przywódcy tego miasta przerażeni, przeprosili Pawła, Sylasa i odprowadzili ich do miasta. I chociaż może by ktoś się zastanawiał, czy dlaczego apostoł Paweł tak to chciał uczynić, to jednak apostoł Paweł zdawał sobie sprawę, że dla przyszłości tego zboru jest rzeczą ważną, aby powiedzieć, kim on jest. Że oto jakąś to nową religię, o tym Jezusie Chrystusie, o którym oni opowiadają Żydzi, a Żydzi byli znienawidzeni, że oto obywatele rzymscy też to religię przyjmują. A więc to podnosiło niejako początki tego chrześcijaństwa w mieście Filipi trochę na wyższy poziom. Skorzystali z tego. Skorzystali, apostoł Paweł, nie wiemy, jak długo tam jeszcze przebywali, ale udali się do niedalekiej Tesaloniki. Ale te wydarzenia, które miały miejsce przez te może dwa tygodnie, może przez tydzień, trudno nam to powiedzieć, zapoczątkowały jeden z najwspanialszych zborów. Zborów, który miał niesamowicie przekrój bardzo różnorodny, bo Lidia, można powiedzieć dzisiaj biznesmenka, ta dziewczyna, która służącą była. Ja wierzę, że może Pismo Święte wyraźnie o tym nie mówi, ale ona też Chrystusa Pana przyjęła, ta, która była Medii. Te niewiasty, które pracowały czy współpracowały z Lidią, były zwykłe niewolnice, ale też okazuje się, że w tym zborze staje się jednym z bardzo ważnych filarów ten dowódca żołnierza, więzienia, żołnierz rzymski, który nieraz całe lata toczył gdzieś na polach bitewnych, potem w nagrodę dostał sobie spokojną taką emeryturę, będąc być dowódcą tego, przywódcą tego więzienia. I z tak różnorodnej masy ludzkiej Ewangelia tych ludzi zmienia, że okazuje się, że potem, że oni są jednymi z najserdeczniejszych przyjaciół apostoła Pawła. Ja może na wyrost to trochę mówię, ale zdaje się, w żadnym innym liście apostoł Paweł nie zwracał się do nich. Zwraca się bracia, siostry, ale tu dodatkowo dodaje słowo: moi drodzy przyjaciele. To, co nieraz tak bardzo podkreślamy, żeby Ewangelia nas zmieniała, żebyśmy byli otwarci jedni na drugich, na nasze problemy, na nasze biedy, na nasze radości, to oprócz tego, że jesteśmy bracia i siostry, to musimy sobie wykształcić coś, co jest prawdziwą przyjaźnią. Przyjaźnią, która została zawarta między apostołem Pawłem i braćmi w Tesalonice. Dlatego potem pisze do nich list. Kiedy przybywa do niego jeden z braci, Epofryt, który przynosi pomoc apostołowi Pawłowi, to ten chwyta za pióro, może nie za pióro, bo raczej dyktował apostoł, ten Tymoteusz raczej pisał. I pisze list radości, chrześcijańskie radości. I na każdym kroku apostoł Paweł ten mówi, z czego można się cieszyć. Dziękuję mojemu Bogu za każdym razem, gdy o was myślę. Ilekroć modlę się za was wszystkich, zawsze modlę się z radością. Ja na tym, bracia, zastanawiałem, i to też dla siebie wyciągam jako naukę i dla was z tym się dzisiaj chcę dzielić. Czy jak się modlimy, to się modlimy z radością? Różne te modlitwy mogą być. Nieraz modlimy się ze smutkiem, ale tu apostoł Paweł, jeżeli opowiada o Jezusie Chrystusie, To mówi, że z Ewangelii, z wiary w Jezusie Chrystusie powinna wynikać radość z różnych rzeczy, ze społeczności braterskiej. Raduję się z tego, bo mieliście udział w rozgłaszaniu dobrej nowiny od pierwszego dnia aż do dzisiaj. I jestem pewien, że ten, który rozpoczął wśród was dobre dzieło, będzie dawał wzrost, aż stanie się ono doskonałe w dniu Mesjasza Jeszui. Słusznie w ten sposób o was wszystkich wyślę, bo mam was w sercu. Byłem, czy jestem w kajdanach, czy bronię dobrej nowiny i ugruntowuję ją, że wszyscy macie ze mną udział w tej zaszczytnej pracy. I Bóg może zaświadczyć, jak tęsknię za wami wszystkimi głębokim uczuciem Mesjasza Jezusa Chrystusa. I też tak się zastanawiam, tak na siebie nieraz patrzę, myślę, czy my możemy o sobie powiedzieć, że też za naszymi braćmi tęskniemy. Czy jak się modlimy, to tak jak dzisiejszej mannie było napisane, czy modlimy się tylko o rzeczy jak gdyby dotyczące nas. Ja nieraz jak czytam, co ten apostoł Paweł pisał, to ten człowiek pół dnia musiał na modlitwach spędzać. Nie tylko o Filipie, ale o innych zborach. I zawsze mówi, że bojował w tych modlitwach. Bóg może zaświadczyć, jak tęsknię za wami wszystkimi głębokim uczuciem. Czy my możemy o sobie powiedzieć, tak jak apostoł Paweł, że za naszymi braćmi, za nami wzajemnie, że tęsknimy? A o to się modlę, aby miłość wasza była coraz większa, obfitowała w poznanie i głębi rozeznania, abyście byli w stanie ocenić, co jest najlepsze i mogli w ten sposób okazać się czyści bez mazy w dniu Mesjasza. Jest rzeczą bardzo ważną, abyśmy mieli w sobie coś takiego, ja myślę, to Duch Święty daje, abyśmy umieli rozeznawać, co jest dobre. Zdaje się, dużo rzeczy wkoło jest dobrych, ale apostoł Paweł modli się tutaj za braćmi Filipi, aby oni potrafili rozeznać to, co jest najlepsze do tego, aby mieć udział w ciele Chrystusowym. Apostoł Paweł też tutaj trochę narzeka i marudzi, że będąc w więzieniu, bo pisał ten list z więzienia i niektórzy bibliści oceniają, że były to więzienie rzymskie i to przez wiele lat, prawie do XX wieku było to tak przyjmowane, ale najnowsze badania i odkrycia archeologiczne raczej wskazują, że był to w więzieniu w Efezie, gdzie się powołuje na dwór cesarski, na tych, którzy z dworu cesarskiego są. Bo mamy przyjąć i rozumieć, że dwór cesarski nie tylko był w Rzymie, ale tak jak cesarz to miał swoje rezydencje, na przykład letnie w Efezie, w wielu innych miejscowościach. I tam wśród tych ludzi apostoł Paweł głosił Ewangelię. On się radował z tego, że chociaż był w niewoli, skuty kajdanami, to jednak to przysporzyło do tego, że wielu ludzi mogło poznać Jezusa Chrystusa i przyjąć Go za swego Zbawiciela. Owszem, i dalej będę się radował, bo wiem, że to przyczyni się do mojego uwolnienia. Dzięki waszym modlitwom i pokrzepieniu, jakiego mi udziela Duch Jeszui Mesjasza. Kolejna wspaniała nauka dla nas. Ja myślę, że może też za mało z tego korzystamy, ale tu, kiedy apostoł Paweł był w biedzie, to bracia, apostoł miał to pewność, że bracia z tego zboru w Filipi to głęboko się za nim co? Modlili. Modlili się, aby był wyzwolony, aby ich mógł kiedyś odwiedzić. I on te modlitwy odczuwał. On podkreślał to i był braciom bardzo wdzięczny, że te modlitwy dochodzą do tronu Ojca Niebieskiego, a zasyłane w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Że to przyczyni się do mojego uwolnienia. Że on jeszcze będzie działał wśród braci. I chociaż tak jak to czytam, to zastanawiam się, na ile my jesteśmy w stanie powiedzieć za apostołem Pawłem, że jak gdyby śmierć to jest dla nas co? Zyskiem. Apostoł z jednej strony, pisząc ten wspaniały list, to z jednej strony jak gdyby już miał dość tych wszystkich doświadczeń, tych trudności, tych prześladowań, biczowań, a był zapewniony przez Pana, że otrzyma tą nagrodę i mówi, że to dla niego jest zyskiem. No bo śmierć, później przychodzi dzień Mesjasza, będzie zmartwychwstanie. Ale z drugiej strony to docenia te modlitwy braterstwa i mówi, że z jednej strony to jest bardzo ważną rzeczą, abym jednak był wśród żywych. Staję przed dylematem, pragnę odejść, aby być z Mesjaszem, to daleko lepsze. Ale ze względu na was potrzebniejsze jest zostać jeszcze w ciele. Tak, jestem tego pewien. Wiem zatem, że zostanę z wami dalej, aby móc wam wzrastać, aby pomóc wam wzrastać w wierze i się w niej co? Radować. A więc znów podkreślenie słowa radowanie, radować się w wierze. Czy my też doceniamy to, że te nadzieje, które mamy zmartwychwstania, że kiedyś z Panem blisko Niego będziemy, czy nad Mu podobni będziemy, czy ten ciężary toczesnego życia, pewne kłopoty różne, problemy, z jakimi się spotykamy, czy one biorą górę nad tym, co powinno z nas wypływać z radości, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. Że już tak naprawdę jesteśmy zbawieni. Ja to sobie nie zdawałem sprawy, kiedy teraz niedawno byłem na tym spotkaniu z tym w Olsztynie, z tym Żydem mesjańskim, tym Arnoldem Fruchtenbaumem, to on tak to wyraźnie powiedział, że wy bracia, skoro żeście już uwierzyli, to już jesteście zbawieni. Że to zbawienie dla nas daje. Czy to nas raduje? Czy przez te radowanie się wierzę potrafimy żyć, tak jak apostoł Paweł pięknie braci tutaj napomina, tylko prowadźcie swoje życie w sposób godny dobrej nowiny o Mesjaszu, tak, abyście, czy gdy was, do was przybędę i ujrzę was, czy też gdy usłyszę o was z daleka, żebyście trwali niewzruszeni. I też jakże wspaniałe słowa, tak myślę, i dla naszego zboru, żebyśmy trwali zjednoczeni w duchu, walcząc jednomyślnie o wiarę dobrej nowiny. Co to jest wiara dobrej nowiny? To jest wiara, że nie ma żadnego innego imienia, przez które ludzie byliby zbawieni, jak imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Abyśmy nie lękali się niczego, co robią przeciwnicy. Będzie to dla nich sygnałem, że oni zmierzają do zguby, wy zaś do wyzwolenia, a to pochodzi od Boga. Od Boga, którym dalej apostoł Paweł pisze, sprawuje w was co? Chcenie i skuteczne wykonanie. Tu apostoł tłumaczy, że to Bóg w nas zmienia. Bez pomocy Pana Boga, bez pomocy Ducha Świętego człowiek nie potrafi się zmienić. Tylko Bóg, Duch Święty zmienia człowieka na lepsze, aby był naśladowcą Jezusa Chrystusa. Ale z drugiej strony, to tak jak mówi w prorocy jednym, przybliż się Panie do nas, a my przybliżymy się do Ciebie. Ale prorok dodaje, że Wy się przybliżcie do mnie. I ja myślę, że tak jak ta niewiasta była bojąca się Boga, ona chociaż była poganką, ale jednak widziała, że w izraelskiej religii, w judaizmie coś jest, że tak jak apostoł Paweł pisze o poganach, że Pan Bóg na sercach, na ich sumieniach wypisał to, że Bóg jest, to powodowało, że kiedy tylko usłyszała słowa Ewangelii, to Pan Bóg ją dotknął i ona stała się człowiekiem w pełni wierzącym. Dlatego bracia, budujcie się. Jeśli macie dla mnie jakieś pokrzepienie z racji waszej jedności z Jezusem, jeśli jakąś pociechę płynącą z miłości, jeśli jakąś wspólnotę ze mną w duchu, albo jakieś współczucie i litość, to dopełnijcie moją radość i miejcie ten sam cel, tą samą miłość, bądźcie jedno sercem i umysłem. Nie czyńcie niczego z rywalizacji albo próżności, ale w pokorze uznawajcie jedni drugich za lepszych od siebie. Jakże ważną rzecz tu apostoł Paweł pisze. Starajcie się dbać o interesy innych, a nie tylko swoje. Prawdziwa społeczność zborowa, czy nie tylko zborowa, to polega na tym, tak jak to jeden z braci, ktoś tutaj u nas w zborze ostatnio mówił, że nie pytaj, co zbór tobie ma dać, tylko co ty jesteś w stanie do tego zboru wnieść. A wnieść możemy różne i wspaniałe rzeczy, o których tutaj przed chwilą czytałem. Radość, jedno serce, jeden umysł, ale przede wszystkim, żeby w zborze nie było rywalizacji, że ktoś jest lepszy ode mnie, a ja może gorszy, nie. Ale żebyśmy pamiętali jedni o drugich. Żebyśmy widzieli własne potrzeby, potrzeby drugich, potrafili rękę wyciągnąć i pomóc. Bo za nic tak bardzo apostoł Paweł nie cenił braci z Filipii, jak to, że chociaż mówi, od nikogo innego nie wziął nigdy grosza, to jednak ta pomoc, którą Filipianie kilkakrotnie apostołowi Pawłowi dostarczali, to on widział już z bardzo szczerej i serdecznej ręki, z takiego serdecznego uczucia. Ja mogę powiedzieć, że ja trochę czuję i wiem, co apostoł Paweł przeżywał. Ja też między innymi tutaj i też braterstwu wielu dziękuję. Jak to trochę w tarapaty wpadłem, to bracia, nawet nie trzeba było do niektórych dzwonić. Niektórzy sami dzwonili i powiedzieli, potrzebujesz, mam tyle i tyle, to ci pomogę. Jest to niezwykle budujące, wspaniałe i to, że bracia jeszcze wiele cierpliwości też tutaj względem mnie też mają, to Panu Bogu za to dziękuję, ale myślę, że może już w niedługim czasie trochę na to prosto wyjdziemy. A zatem, drodzy moi przyjaciele, tak jak zawsze byliście posłuszni, kiedy ja byłem wśród was, to teraz, kiedy jestem daleko od was, mówi apostoł Paweł, to wytrwale realizujcie swoje zbawienie, czy wyzwolenie, jak mówi to tłumaczenie. Z bojaźnią i ze drżeniem. Powiem braterstwu szczerze, że nieraz łapię się na tym, to jest złe, że te swoje zbawienie realizujemy nie z bojaźnią, nie z drżeniem. Że często się zapominamy się też, myślę, a to jest takie ważną rzeczą. To jest to, co się nieraz podkreśla, że każdy z nas musi stanąć przed stolicą Chrystusową, zdać z każdego słowa, nawet próżnego rachunek. I czy my o tym pamiętamy? Czy z bojaźnią i ze drżeniem te nasze zbawienie sprawujemy? Apostoł tu napomina braci i myślę, że to też wspaniałe napomnienie i dla nas. Nawet nie napomina, bo o tych braci Filipii nie trzeba było napomnieć. Bym powiedział, że bardziej to do nas w tej chwili jest potrzebne. Aby jeżeli wszystko cokolwiek robimy, to było bez kweszowania, czyli takie polskie tłumaczenie mówi, bez szemrania i bez sporu. Takie to jest piękne. A jak często się łapiemy na tym, że jak trzeba nawet w zborze, czy w jakiejś naszej społeczności coś zrobić, to najpierw patrzymy na drugich, a czemu on tego nie zrobi? A czemu ja tego muszę robić? A on nie. Nie. Apostoł Paweł mówi, żebyśmy ochotnie to wszystko czynili. Bez sporów, bez szemrania. Abyśmy byli nieskalonymi i czystymi dziećmi Bożymi, bez skazy spośród zdeprawowanego i przewrotnego pokolenia, między którymi macie jaśnić jak gwiazdy na niebie. Wśród takich pogańskich narodów ten zbór Filipii powstawał i apostoł Paweł przypomina słowa Pana Jezusa z kazania na górze, że mówi, że wy powinniście być jako światło na górze, że wśród tego narodu złego, żebyście się nie zapominali, jakimi naśladowcami jesteście, czyimi śladami potraficie iść. A powiem szczerze, że bardzo często jednak o tym zapominamy. A jeżeli jednak to uczynicie, to apostoł Paweł mówi, że będę mógł się szczycić z was, gdy nadejdzie dzień Mesjasza, że nie biegłem i nie mozoliłem się na próżno. Ja to samo nas docyzł. To, co apostoł Paweł pisał w liście do Filipensów, to ja bym się pisał też i do nas, do tych wszystkich braci, którzy przez całe 2000 lat Pana Jezusa przyjęli za swego Zbawiciela i chcieli Jego śladami podążać. Bo apostoł miał to świadomość i mówił, że dobrym bój bojował, wiarę zachował, zatem odłożona mi jest korona sprawiedliwości. A nie tylko mnie, ale wszystkim, którzy umiłowali to, te sławne przyjście Pana. Tak. Jeżeli więc będziemy się sprawowali, tak jak apostoł Paweł do nas tutaj apeluje, apelował do Filipian, to mówi, że wtedy z radością będziemy mogli się z nim spotkać i on się nie będzie wstydził za nas, że żeśmy z jego rad skorzystali, a przez te rady i przez trwanie w tych radach otrzymamy też wieniec, którego braciom też z serca całego życzę i sam też bym pragnął. Apostoł jednak nie zostawia braci Filipich tylko z tym listem, ale mówi, że mam nadzieję, że posłać do was wkrótce Tymoteusza, który mówi, jak mało kto się o was troszczy, który też w modlitwach pamięta o was. Nie ma nikogo, kto by się z nim mógł równać, kto tak szczerze zatroszczy się o wasz los, bo wszyscy przekładają własne interesy nad sprawy Jezusa Chrystusa. Też jakże piękne napomnienie dla nas, czy my nieraz nie swoje sprawy przedkładamy nad sprawy Pana naszego Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł był tak tym synem duchowym, Tymoteusz. I apostoł Paweł tak go doceniał, tak go szanował. I mówi, jak mało kto. I chociaż zobaczcie, jaka, że różna jest ta Ewangelia, tak wielu braci poświęconych, to jednak to w tym domu pańskim to są różne naczynia. Są takie jak apostoł, jak Tymoteusz, który nie ma starania o swoje sprawy, ale ma starania o sprawy braci. Jakże to wdzięczną rzeczą jest, jeżeli my na sprawy jedni drugi byśmy też pamiętali, żebyśmy się troszczyli, więcej siebie odwiedzali, dzielili się tymi problemami, które nas dotykają. I byli tacymi jak apostoł Paweł, czy w szczególności Tymoteusz, o którym by ktoś tak o nas mógł powiedzieć, że nie znamy drugich takich braci, którzy jedni o drugich się troszczą. Dlatego pragnę go wysłać, abyście się uradowali, widząc go z powrotem. Ja natomiast mniej się będę smucił. Przywitajcie go więc radośnie w Panu, czcijcie takich ludzi. Tu już nie mówi o Tymoteuszu, ale Filipianie wcześniej wysłali do apostoła Pawła Epafrodyta, mojego brata, współpracownika, współbojownika, tak go nazywa, którego posłaliście, aby się zatroszczył o moje potrzeby. A on tęskni za wami wszystkimi i trapi się, że dowiedzieliście się, że chorował, mało co nie na śmierć. I też charakterystyczna rzecz, że jak bracia, widać w tym zborze Filipi, taka była ta społeczność, ta więź. Staje się prosty brat Epafrodyt. Kiedy bracia się dowiedzieli, że zachorował, to się bardzo tym co? Zmartwili. No pytam, czy my też się martwimy, jak kogoś nas bieda, czy choroba jakaś dopadnie. Czy się potrafimy modlić trwale, tak jak bracia się modlili. Rzeczywiście chorował i bliski był śmierci, ale Bóg mu okazał miłosierdzie. I nie tylko jemu, ale i mnie, bo był olbrzymią taką podporą dla apostoła Pawła. I dlatego pięknie pisze, gdy z powrotem do was przyjdzie, to przywitajcie go radośnie w Panu. Czcijcie takich ludzi. Warto, proszę bratersko, to tak piastować, jeżeli ktoś nas z zewnątrz odwiedzi, może z innych zborów, żebyśmy potrafili doceniać braci, którzy chcą tutaj do nas przyjechać, nas odwiedzić. Żebyśmy radowali się z tego, przywitajcie go radośnie i czcijcie takich ludzi, bo ryzykował życiem i o mało nie umarł, trudząc się dla Mesjasza. A zatem, bracia, radujcie się w jedności z Panem. Nie pokładajmy zaufania w atutach ludzkich, mimo że ja mam pewne podstawy do tego, aby się tym szczycić. Apostoł o sobie mówi. A miał się czym szczycić? Miał. Był człowiekiem wykształconym, był faryzeuszem, obrzezany w pokolenie Benjamina. Ale mówi, że to wszystko, co miał, co może inni ludzie bardzo cenili, to on to wszystko poczytał sobie jako co? Jako stratę. Te rzeczy, które zwykłem uznawać za korzyść, z powodu Jezusa Chrystusa zacząłem uważać za stratę. I nie tylko to, ale wszystko uznaję za stratę w porównaniu z najwyższą wartością poznania Jezusa Chrystusa jako mojego Pana. Ze względu na Niego porzuciłem wszystko i uważam to wszystko za śmieci, byle tylko zyskać Mesjasza i znaleźć się w jedności z Nim, nie mając żadnej własnej sprawiedliwości. Ale tę sprawiedliwość, która przychodzi przez wierność, przez wiarę, sprawiedliwość od Boga opartą na ufności. Owszem, porzuciłem to wszystko, aby Go poznać, czyli aby poznać moc Jego zmartwychwstania i współuczestnictwo w Jego cierpieniach, dostosowując się do Jego śmierci, tak abym mógł jakoś dostąpić powstania z martwych. On mówi, nie, ja chociaż miał zapewnienie od Pana, że wykonał swoją wiarę, ale był tak pokorny, że on mówi, że on wciąż się stara, że nie sądzi, nie myśli o sobie, że już dopiął tego zbawienia, ale wszystko czyni, aby jednak z Panem być. I dlatego wzywa nas poprzez list do Filipian, wzywa i nas, bracia, dołączcie do naśladowania mnie, a w innym miejscu dodaje, do naśladowania, jakim ja jest naśladowcą Chrystusową. On nie chce mówić, żebyście mnie naśladowali, mnie, apostoła Pawła, tylko żebyście byli tacy sami w moich staraniach o zbawienie, jak ja staram się iść śladami Pana Jezusa Chrystusa. Bo nasza ojczyzna to nie jest tego świata. Często o tym zapominamy. Często byśmy przywiązujemy się do tych naszych majątków, do tych naszej codzienności. Oczywiście taki człowiek jest. Ale tak się sam teraz na siebie patrzę, jak nieraz za mało myślimy, że tak naprawdę to wszystko jest nic nie warte. Jeżeli jesteśmy zbawieni, jeżeli mamy zbawienie zagwarantowane już, to cóż to jest? Zbawienie w Jezusie Chrystusie. Kiedy On przyjdzie i przemieni ciała, jakie mamy w tym nędznym stanie, uczyni je podobnymi do chwalebnego ciała, tą mocą, którą pozwala Mu wszystko, aby wszystko sobie podporządkować. A zatem, bracia, dałby Pan, żebyśmy tak do siebie mogli się zawsze szczerze zwracać, jak apostoł Paweł. A zatem, bracia, wy, których kocham i za którymi tęsknię, radości moja i moja korono, drodzy moi przyjaciele. Piękne. Ale czy tak o sobie możemy powiedzieć jedni do drugich, że jesteśmy prawdziwie bracia moi przyjaciele? Niewzruszenie, trwajcie w jedności z Panem. Się okazuje, że i tam w tej Filipii trochę też, szczególnie kobiety, to tam się boksowały. Błagam Ewodię, błagam Syntychę, żeby zgadzały się z sobą w jedności z Panem. Proszę Ciebie, wierny Syzygu, abyś pomógł tym kobietom, bo były, ciężko pracowały, głosząc ze mną dobrą nowinę. A potem czasami coś tam się porobi i może już mniej ważne, a sprawy ziemskie biorę górę na tym, że te dziewczyny tam między sobą coś nie mogły dojść do porozumienia. Ale najważniejsze to radujcie się w jedności z Panem zawsze. Powtarzam wam, radujcie się. Niech wszyscy widzą, jak rozsądni i łagodni jesteście. Pan jest blisko. Zachwycająca jest ta wiara apostoła Pawła. Czy potrafimy, tak jak on apeluje, a on taki był, nie martwcie się o nic. Przeciwnie. Przedstawiajcie wasze prośby Bogu w modlitwie i błaganiu i dziękczynieniu. A wtedy Boży pokój, Boży szalom, który przechodzący wszelkie zrozumienie, będzie chronił wasze serca i umysły w jedności z Mesjaszem Jeszuą. A na koniec, bracia, skupcie myśl na tym, co prawdziwe, co szlachetne, co sprawiedliwe, co czyste, miłe i godne podziwu, na jakiejś cnocie lub na czymś godnym pochwały. Czyńcie wytrwale to, czegoście się ode mnie nauczyli, co słyszeliście i widzieliście, że robią, a wtedy Bóg, który daje pokój, będzie z wami. Tak by Pana byśmy ten pokój w sercach naszych mieli, żeby Pan te chcenie, skuteczne wykonanie w nas czynił. Apostoł Paweł tu pięknie potwierdza słowa Pana Jezusa Chrystusa, który za swego życia jeszcze mówił do braci: a nie troszcie się o dzień jutrzejszy, ale żyjcie dniem dzisiejszym. Ja się też ostatnio przekonałem też, jak tak głowę za tu, co to będzie za tydzień, za dwa dni. Masakra w głowie się. Ale jak tak postanowiłem i z Panem porozmawiałem, że będę tym dniem dzisiejszym, to się okazuje, Pan Bóg, zdaje się, że jutro nie ma, już nie myślę, ale daje rozwiązanie. Jak nie chodzi o finanse, to zaraz brata podeślę, który pożyczy, albo coś tam innego. I patrzę, że to serdeczne, szczere słowa Pana Jezusa, które apostoł Paweł tutaj powtarza, aby się radować z Panem i nie martwić się o nic. Ale te nasze problemy, nasze kłopoty, to na pewno na sercach naszych leży, jednak Panu Bogu co? Powierzyć. Mało to, myślę, że nie tylko Panu Bogu, ale powierzyć i braciom takie nabożeństwa, jak jakieś świadectwa czy zeznania, żeby bracia wiedzieli, co nam dopieka, co na naszych sercach, na tej wątrobie leży, aby mogli się za nami też modlić. Tak jak tu bracia w liście do Filipin modlili się za tym umiłowanym swoim apostołem Pawłem. W jedności z Panem wielce się raduję, że teraz, po tak długim czasie, znowu daliście wyraz swojej trosce o mnie. Oczywiście martwiliście się o mnie cały czas, ale nie mieliście okazji, żeby to okazać. Mówił nie po to, by zwrócić uwagę na jakąś swoją potrzebę. Mówił, żeście zawsze blisko mnie byli. Bo ja, jako apostoł Paweł, wiem, co to znaczy cierpieć nędzę. I wiem, co to znaczy mieć więcej niż potrzeba. We wszystkim i pod każdym względem poznałem sekret bycia sytym i bycia głodnym, obfitowania i cierpienia w niedostatku. Mogę wszystko przez tego, który mi daje moc. A więc apostoł Paweł tutaj zapewnia nas, że bez względu to nas w życiu spotka, co Pan Bóg na nas dopuści, to jeżeli Mu będziemy ufali Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, to nade wszystko da nam pokój, który przewyższa wszelki rozum, że będziemy spokojni i nie będziemy się martwili o ten dzień jutrzejszy. Dlatego, tak jak mówiłem, braterstwo, że ta cała pomoc, jeszcze jedno zdanie, nie domagam się tego daru, raczej staram się o to, co zostanie dopisane do rachunku na waszym koncie. Zapłacano mi więcej niż pełną miarę. Zostałem nasycony, bo otrzymałem od Epafrodyta dary, któreście posłali. Są one aromatyczną wonią, miłą ofiarą, taką, której Pan Bóg ma upodobanie. A więc pamiętajmy na potrzeby jedni drugich, na potrzeby społeczności, bracia pięknie w Krakowie pokazywali. Nieraz to tam częstym gościem byłem tam u braci i oni tak się przez całe lata zastanawiali, czy to nie stać nas, nie tego, czy wybudować ten dom modlitwy w Krakowie. A teraz, jak napisano w tym psalmie, jeżeli Bóg domu nie zbuduje, to różne wstawanie wczesne i Pan Bóg, widzę, daje to błogosławieństwo. Ale daje to błogosławieństwo przez to, że daje siłę i braterstwu, że bracia tam dokładają rękę do tego. I powiem, jak Pan pozwoli na wczesną wiosnę, to będziemy mogli tam w gości jechać i mieć wspaniały taki wyraz i pomnik braterskiej miłości i społeczności. To nie Kraków zbudował. To cała Polska, nie tylko Polska i bracia zagranicy. Każdy swoją cegiełeczkę jakoś dołożył. I każda taka cegiełeczka, każda taka złotóweczka, to jak mówi apostoł Paweł, jest aromatyczną wonią, miłą ofiarą, której Pan Bóg ma upodobanie. Ja też w naszym życiu o takich rzeczach nie zapominajmy. Patrzę na potrzeby nie tylko nasze najbliższych, ale naszej społeczności, naszego zrzeszenia. A wtedy będziemy mieli coś takiego, co będzie przynosiło radość i pokój, który przewyższa wszelki rozum. Dlatego tak bardzo lubię do tego listu do Filipian wracać, bo kiedy czasami jak człowiek czy doła złapie, ale czy też jest radosny, to widzi, że społeczność, która się składa z różnych ludzi, bogatych, biednych, mądrzejszych, mniej mądrych, jeżeli jest skierowana duchem miłości i prawdziwą wiarą Chrystusową, to daje olbrzymie efekty, ale te efekty najbardziej są widoczne w tym, że Ewangelia Chrystusowa, o której apostoł Paweł mówi, że owa by jakimkolwiek sposobem była ona głoszona. Bo za jego życia byli tacy, którzy jak gdyby zazdrości głosili, na przekór apostołowi Pawłowi. Apostoł Paweł mówi, niech i to będzie, niech oni tam się cieszą tacy. Ale ważne, żeby Chrystus, żeby był głoszony. Dlatego ja braterstwu życzę, abyśmy może częściej zaglądali do tego listu, do Filipian, bo on wiele radości daje, a myślę, że po pewnych doświadczeniach, jakie żeśmy też i my przechodzili, że to przyniesie zbudowanie i błogosławieństwo do naszego zboru, czego braciom i sobie życzę i kończę.